Na kolejnej godzinie biblijnej witam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry. I przypominam, że naszym tematem jest modlitwa. Mówimy na temat modlitwy. I powiedzieliśmy sobie, że Bóg nie tylko poprzez swoje słowo naucza nas na temat modlitwy, a więc uczy nas o modlitwie, ale także pokazuje nam ludzi, którzy nie byli może wielcy ze względu na swoje pochodzenie, ani też z innego powodu, ale byli wielcy w modlitwie. I takich kilku albo kilkunastu Biblia nam przedstawia. A więc ludzi, którzy odcisnęli swoje, powiedziałbym, piętno na historii ludzkości, także ludzkiej historii chrześcijaństwa, tylko dlatego, żeby byli wielkimi w modlitwie. Biblia nie tylko pokazuje nam, prezentuje nam tych ludzi wielkich w modlitwie, ale także pokazuje nam tematy, o które się ci ludzie modlili. I jest to jakby dla nas zachętą, inspiracją, gdyż skoro Bóg ich wysłuchał, gdy się o to modlili, to skoro nie ma względu na osobę, również i my możemy śmiało te tematy poruszać w naszych modlitwach. Możemy się o to samo modlić, jeśli znajdujemy się w podobnej sytuacji. Skoro ich Bóg wysłuchał, będących w takich sytuacjach, to dlaczegoż my mielibyśmy dopuszczać myśl, że nas, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, Bóg nie wysłucha. Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje i odpowiada na modlitwy. Mówiliśmy o Izaaku, który się modlił o określone tematy. Ostatnio mówiliśmy o Jabesie, którego modlitwa jest także sprecyzowana, który modlił się o konkretne sprawy. I na końcu jest stwierdzone, i Bóg wysłuchał go, i Bóg spełnił jego oczekiwania, jego prośby. I w związku z tym możemy śmiało przychodzić przed oblicze Boże, aby o to samo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa się modlić. I dzisiaj chciałbym ostatni przykład zaprezentować, tym razem już z Nowego Testamentu. I bardzo proszę, otwórzmy sobie Nowy Testament na dwóch Ewangeliach. Otwórzmy na Ewangelii Mateusza, rozdział 6, i na Ewangelii Łukasza, rozdział 11. Rozdział 6, Ewangelia Mateusza, i czytać będziemy od 9 do 13 wiersza. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, czytać będziemy od 9 do 13 wiersza. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I ten sam tekst z Ewangelii Łukasza z rozdziału 11. Czytajmy od wiersza pierwszego. 11 rozdział od 1 do 4 wiersza. A gdy on, chodzi o Chrystusa, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I tu, bracia i siostry, mamy kolejny przykład wysłuchanej modlitwy. Oto Jezus modli się, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukaszowej, Jezus modlił się gdzieś na jakimś miejscu, to miejsce i czas nie jest dokładnie sprecyzowany. I jeden z Jego uczniów, podpatrując modlącego się Jezusa, podsłuchując Jego modlitwę, przyszedł do Niego i powiedział: Panie, naucz nas modlić się. A więc zwrócił się z modlitwą o to, aby Jezus nauczył Jego, a więc aby nauczył ich uczniów modlić się. I ciekawą rzeczą jest, że powołał się przy tym na praktykę Jana Chrzciciela. Bowiem Jan Chrzciciel także nauczał uczniów swoich, jak się modlić. Być może był to któryś z uczniów Jana Chrzciciela, którzy potem przeszli i naśladowali Pana Jezusa. Już powiedziałem kiedyś, że ci ludzie to nie byli jacyś laicy, jeśli chodzi o religijność. To nie byli ludzie wzięci tak o gdzieś przypadkowo. Oni byli Żydami, uczęszczali do synagog, a w synagogach widzieli, jak modlili się rabini. Może sami także byli przez rabinów w dzieciństwie uczeni modlić się. Ale zauważyli zapewne pewną różnicę między ich modlitwą, a modlitwą, którą zanosi Pan Jezus Chrystus. I gdy skonfrontowali, porównali to, czego się nauczyli w dzieciństwie albo w młodości, być może nawet od swoich żydowskich rodziców, gdy porównali to z modlitwą Pana Jezusa, zauważyli dysharmonię, zauważyli różnicę. I w związku z tym przyszli do Jezusa i poprosili, aby ich nauczył modlić się. Zdumiewające, że Pan Jezus nie odmówił. Zdumiewające, że Pan Jezus spełnił życzenie tych proszących Go o lekcję modlitwy uczniów. Nowy Testament jest, albo zawiera kilka modlitw, których Jezus nie spełnił. Tak, jest kilka modlitw, których Jezus nie spełnił. Na przykład w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16, od wiersza 1 do 4 spotykamy taką niewysłuchaną modlitwę. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale od 1 do 4 wiersza spotykamy niewysłuchaną modlitwę. I przystąpili do Niego faryzeusze i sadyceusze i kusząc prosili Go, a więc modlili się, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. Ale Jezus im tego znaku nie pokazał. A zatem mamy tu przykład niewysłuchanej modlitwy. Prosili: pokaż nam jakiś znak z nieba, pokaż. Ale Jezus tego nie dokonał. Nie ściągnął ani ognia z nieba, ani żadnego innego znaku w sensie cudu nie uczynił, żeby spełnić ich życzenie. Również nie wysłuchał, choć zwykle wysłuchiwał modlitwy matek i ojców modlących się o swoich synów i córki. Przypomnę tę zrozpaczoną Syrofenicjankę, która modliła się przed Jezusem, padając, aby uwolnił jej córkę opętaną przez demona. I Jezus, choć z pewnym opóźnieniem, wszakże wysłuchał jej modlitwę. Ale znajdujemy także zapis modlitwy matki, którą Jezus nie wysłuchał. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale jest zapis tej modlitwy. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 20 matka synów Zebedeusza. Pamiętacie, o co się modliła? Wtedy przystąpiła do Niego od wiersza 20 matka synów Zebedeusza z synami swoimi, złożyła Mu pokłon i prosiła Go o coś. Prosiła Go, aby jeden z jej synów mógł usiąść w Królestwie Bożym po lewicy, a drugi po prawicy Jezusa Chrystusa. I tej modlitwy Jezus także nie wysłuchał. A więc rzeczywiście, Już choćby te dwa przykłady pokazują nam, że Jezus nie każdą modlitwę wysłuchiwał. Dlatego tym większego znaczenia nabiera fakt, że gdy uczniowie albo jeden z uczniów w imieniu pozostałych zwrócił się z prośbą o nauczenie modlitwy, Jezus nie odmówił. Jezus rozpoczął lekcję uczenia. A zatem jest to coś bardzo ważnego, skoro Jezus nie odmówił, ale zaczął ich uczyć. I teraz, gdy przypatrujemy się tym dwom zapisom, to pewnie zauważyliście, gdy się im pilnie przypatrywaliście, że jest nieznaczna różnica między tekstem zawartym w Ewangelii Mateusza, a tekstem zawartym w Ewangelii Łukasza. I przypuszczam, żeście to być może zauważyli w czasie pogrzebów, gdzie według naszego zwyczaju najczęściej zakańczamy pogrzeb modlitwą pańską Ojcze Nasz. I jeśli są z nami nasi przyjaciele, znajomi z Kościoła katolickiego, to oni kończą, a my jeszcze mówimy, a oni się tak trochę krępująco rozglądają. Jest bowiem niewielka różnica między tekstem w Ewangelii Mateusza, a tekstem w Ewangelii Łukasza. Tekst w Ewangelii Łukasza nie zawiera zakończenia, który jest w Ewangelii Mateusza. To zakończenie jest następujące. Jeszcze raz sobie to odświeżmy. W Ewangelii Mateusza końcówka brzmi tak: albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tego nie znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, iż tego zakończenia nie ma w oryginale, w najstarszych oryginałach. A więc tego mateuszowego zakończenia nie ma w najstarszych oryginałach Nowego Testamentu. To zakończenie pojawia się dopiero w rękopisach, w tekstach z drugiego wieku. A więc z drugiego wieku teksty, ale już te troszeczkę młodsze, zawierają to zakończenie. Dlaczego protestantyzm przyjął tamtą, a nie ten tekst modlitwy, tego nie potrafię powiedzieć. Ale przecież to zakończenie zgadza się chyba z całością, z całym kontekstem, więc na pewno nie ma w tym żadnej przesady, jeśli mówimy: albowiem Twoje jest królestwo, bo w rzeczy samej Jego jest królestwo, Twoja jest moc, bo tak wynika z Biblii, że wszelka moc należy do Boga, Twoja jest moc i Tobie należy się chwała, chwała po wsze czasy, na wieki, a końcówka amen. A więc bądźmy na to przygotowani, że gdy mówimy, zmawiamy modlitwę pańską według tekstu mateuszowego, to nasi znajomi, krewni mogą zakończyć wcześniej. I rzeczą bardzo ciekawą jest, bracia i siostry, śledzić ten tekst modlitwy, którego Jezus uczył uczniów, jak się mają modlić, którego Jezus uczył uczniów swoich. W odpowiedzi na ich prośbę Jezus ich uczy. I osobiście uważam, że nie chodziło Jezusowi o to, żeby ich nauczyć jakiejś formułki, jakiejś litanii, a więc powiedzmy pacierza. Choć nie ma w tym niczego złego, jeśli go zmawiamy tak, jak go zmawiamy. Ale przede wszystkim w moim przekonaniu Jezusowi chodziło o to, aby uczniów nauczyć właściwej postawy w modlitwie. Zaraz się przekonacie, że każde z tych słów, które Jezus wypowiedział, to głębia, to to chęć nauczenia nas właściwej postawy w modlitwie poprzez ten właśnie tekst. Ale zacznijmy najpierw od tego, czego Jezus ich nie nauczył. A więc w odpowiedzi na ich prośbę Jezus nie uczył ich, w którym kierunku mają zwracać swoją twarz, gdy się modlą, tak jak to czynią Mahometani, którzy się zwracają w kierunku Mekki, tak jak to czynią Żydzi, którzy się zwracają w kierunku Jerozolimy. Kto śledził wizytę Benedykta w Turcji, to potwierdzi, że on również z wielkim w meczecie zwrócił swoją twarz w kierunku Mekki, bo taki jest obyczaj Mahometan. Żydzi modlą się zwróceni w kierunku Jerozolimy. Jezus nie powiedział, gdy się modlicie, to zwracajcie swoją twarz w kierunku Częstochowy, załóżmy. To zwracajcie swoją twarz w kierunku Jerozolimy albo w takim czy innym kierunku. Nie. Skoro Jezus nie od tego zaczął, nie wskazał kierunku, w którym mamy zwracać swoją twarz, to oznacza, że to nie ma żadnego w oczach Boga znaczenia. Bo gdyby to miało jakieś znaczenie, to by Jezus powiedział: podnoście wasze twarze ku górze i tak się módlcie. Albo zwróćcie waszą uwagę do Los Angeles, gdzie zrodzi się ruch zielonoświątkowy. Albo zwracajcie waszą uwagę do Jerozolimy, albo do Mekki. Jezus to pominął. To znaczy, że to nie ma żadnego znaczenia. Prawda? Tak to należy rozumieć. Jezus nie określił też pory dnia lub nocy, kiedy mamy się modlić. Nie powiedział: powinniście się modlić o świcie. Powinniście się modlić w nocy. Powinniście się modlić w południe. Pamiętacie, Daniel trzykrotnie rano, w południe i wieczorem skłaniał swoje kolana, aby się modlić, zwrócony twarzą w stronę Jerozolimy. Ale Jezus z tego nie naucza, że mamy się modlić o takiej albo takiej porze dnia. Bo Paweł, jak gdyby uzupełniając tę wypowiedź Jezusa, mówi, że my się mamy modlić zawsze. A więc nie chodzi o jakąś tylko wybraną porę. My cały czas powinniśmy być zanurzeni w duchu modlitwy. Ktoś słusznie powiedział, że modlitwa jest oddechem naszej duszy. Bez jedzenia podobno można wytrzymać 40 dni. Bez picia 3 dni. Bez oddechu 3 sekundy. A jeśli więc modlitwa jest oddechem naszej duszy, to ile można bez niej wytrzymać? 3 sekundy. W związku z tym to wezwanie apostolskie, że mamy się modlić bezustannie, ma swój sens. I być może dlatego Jezus nie określił tu pory dnia ani pory nocy, podczas których powinniśmy się modlić. Dalej, czego jeszcze Jezus nie nauczał? Jezus jeszcze także nie nauczył, że gdy się modlą, powinni klęczeć, powinni stać, powinni siedzieć lub leżeć. A więc nie określił, jaka powinna być pozycja ciała. W niektórych kręgach chrześcijańskich przejęło się pewne postawy ciała i uważa się je za jedyne, które trzeba zająć w modlitwie. Gdybyście pojechali na wschód, na Ukrainę, to tam niezależnie od tego, z czego zrobiona jest posadzka, czy z drzewa, czy z gliny, czy teraz już także z kafelek, ludzie klękają, bo tak są nauczeni. I nie wyobrażają sobie innej pozycji ciała niż kolana. Gorszą się z nas, gdy tu przyjeżdżają, i my zamiast klękać, stajemy. Ale my się gorszymy. My się gorszymy, gdy jedziemy do Francji, czy jedziemy do Ameryki, tam siedzą. Ja się wrzaskliwa, krzykliwa, to, że tak powiem, no, nie skonfrontując to z tym nauczaniem Jezusa, trzeba by się zgodzić, że to nie ma racji bytu. To znaczy, to nie jest tak. Choć gdzieniegdzie Biblia zachęca nas, żebyśmy głośno się modlili. Wołaj do mnie. Jeremiasz 33:3. Wołaj do mnie. Niewątpliwie pierwsi uczniowie także, gdy podnieśli głos swój jednomyślnie do Boga, to musiało być słyszane. No ale czy wszystkie tak modlitwy się odbywały? Przecież Biblia mówi, że Bóg słyszy nawet, Bóg czyta nawet nasze myśli. Przecież Biblia przekonuje nas, że On, zanim wypowiemy, On już wie, o co nam chodzi. On czyta nasze myśli. On zna nasze intencje. On czyta nas, jak my czytamy księgę otwartą. No, ale Biblia też mówi, że mamy artykułować, wypowiadać nasze modlitwy. I w związku z tym trzeba się uczyć także tolerancji, choć ja osobiście, jeśli chcecie znać moje zdanie, może dlatego, że pierwsze lata moje, a czym skorupka za młodu nasiąknie, to już taką będzie, pierwsze moje lata chrześcijańskie przebiegały w zborach o tradycji wschodniej, gdzie modlitwa jest głośna. Praktycznie tam rzadziej jest spotykana modlitwa indywidualna. Może dlatego, że na wschodzie...
Tak jest, abyśmy się napełniali mocą z wysokości. Abyśmy nie bazowali na tym przeżyciu chrztu w Duchu Świętym, które...
Jest zbór ponad 4000 liczący, sala ogromna, 3 potężne balkony. To wyobrażacie sobie modlitwę indywidualną? Każdy by musiał mieć mikrofon, no bo nikt by go nie słyszał. Nikt by nie powiedział na jego modlitwę amen. Albo w międzyczasie zaczęłoby się modlić wiele innych osób, gdyby to była modlitwa indywidualna. Nam się to czasem zdarza. Stąd apel do tych, którzy się modlą indywidualnie, módlcie się tak głośno, w miarę głośno, żeby cała sala słyszała, bo inaczej naraz czasem modlą się 2 osoby. No ale to jest w takiej oto sytuacji, gdy sala jest mała, gdy nas jest niewielu, ale gdyby nas było 3000, albo jak u Jongicza w zborze 25 tysięcy naraz na sali. Wyobrażacie sobie modlitwę indywidualną? To nie jest niemożliwe. I w związku z tym tam praktycznie nieznana, może na grupach domowych, może w domach, gdzieś w rodzinach, gdzie się modlą, to tak. Ale w zborze to jest praktykowana modlitwa jaka? Społeczna. Głośna, społeczna. To znaczy nie głośna, tylko społeczna, półgłośna. Taki szmer modlitwy. Ludzie po prostu się modlą, wylewają z siebie, wymodlić się, wypowiedzieć z siebie, a więc wypowiadają, modlą się, chwalą Pana, wszyscy razem. I skoro zacząłem o tym mówić, to ja w takiej atmosferze, czy w takich warunkach się wychowywałem i szczerze mówiąc, bardziej hołduję, bardziej mi się podoba ten typ modlitwy. Lepiej się po prostu w niej czuję. Lubię się modlić, słysząc jednocześnie, jak i inni się modlą. Społeczna modlitwa. Ta modlitwa ma wiele cech, wiele wartościowych cech. Nie wszyscy potrafimy się zdobyć na odwagę, by się pomodlić indywidualnie, choć powinniśmy. Natomiast gdy kaznodzieja zaprasza do społecznej modlitwy, wszyscy się możemy modlić. Wtedy nie słyszymy jedni drugich. Nie musimy się krępować, że ktoś mnie podsłuchuje, bo wszyscy się modlimy. A zatem społeczna modlitwa jest czymś bardzo wartościowym. Ale też nie należy się przy tym upierać, że to jest jedyna modlitwa Biblii. Z praktycznych powodów dobrze jest, jeśli taka modlitwa się odbywa, ale to nie znaczy, że mamy krytykować te zbory, tych naszych braci, te społeczności, gdzie takiej modlitwy się nie praktykuje. No a teraz przejdźmy już może po tych wstępnych informacjach, Przejdźmy już bardziej do konkretów. Zwróćcie uwagę, od czego zaczął Jezus. Już mówiliśmy, od czego Jezus nie nauczał. A zwróćmy teraz uwagę, od czego Jezus zaczął swoją lekcję modlitwy. Na co wskazał? Chciałbym raz jeszcze zaakcentować mój punkt widzenia. Nie wierzę, że tu chodzi o jakąś formułkę, którą trzeba powtarzać w kółko, tak jak to czasem słyszymy przez Radio Maryja. Zdrowaś i tak dalej. Nie wierzę, żeby to miał na myśli Pan Jezus. Jeszcze raz powtarzam, według mojego przekonania Jezusowi chodziło o to, żeby nauczyć uczniów właściwej postawy, właściwego zrozumienia postawy, jaką mają zajmować w momencie, gdy się zaczynają modlić. I oto, od czego rozpoczął Jezus. Zwróćcie uwagę. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. Mówcie, co mamy mówić? Ojcze nasz. Ojcze nasz. I przez to wypowiedzenie Ojcze nasz, Pan Jezus już zwrócił naszą uwagę, po pierwsze, do kogo się mamy modlić. Do kogo mamy kierować, adresować naszą modlitwę. My wiemy, że Bóg występuje w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Już kiedyś raz czy dwa razy rozważaliśmy ten jakżeż trudny do zrozumienia przez niektórych ludzi temat. I tu Jezus nie mówi, módlcie się do mnie. Prawda? Nie mówi tu Jezus, módlcie się do Ducha Świętego. Nie mówi Jezus, módlcie się do apostoła Piotra albo do apostoła Pawła w przyszłości. Nie wymienia tu żadnego ze świętych, do którego się mamy modlić. Nie wymienia tu żadnej figury, żadnego obrazu. Nie wymienia tu też swojego krzyża, na który miał w przyszłości zawisnąć. Nie mówi, módlcie się do krzyża. Wy, gdy się modlicie, mówcie do krzyża. Mówcie do świętego Bonifacego. Gdy się modlicie, mówcie do apostoła Piotra. Nawet Jezus nie mówi, módlcie się do mnie. Tylko powiada, gdy się modlicie, mówcie, adresujcie waszą modlitwę do Ojca. Ojcze, Ojcze nasz. Ojcze nasz. A zatem Jezus wyraźnie nas poucza, do kogo ma być kierowana nasza modlitwa. Kto jest adresatem, raz jeszcze powtarzam, naszej modlitwy. Adresatem naszej modlitwy ma być Bóg, Ojciec. Ale to nie znaczy wszystkiego. Bo gdy otwieramy Ewangelię Jana, na przykład Ewangelia Jana, 14 rozdział, 13 wiersz, to spotykamy tutaj rolę Pana Jezusa w modlitwie. Nie myślcie, że Jezus nie odgrywa żadnej roli w modlitwie. Słuchajcie, w wierszu 13 jest tak napisane, 14 rozdział, 13 wiersz. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Co Jezus tutaj sugeruje? To, co tu mówi, nie przekreśla tego, co powiedział tam. Nie przekreśla tego, co powiedział w Ewangelii Mateusza i co powiedział w Ewangelii Łukasza. A zatem rozumieć mamy, że gdy się modlimy, mamy się modlić do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak to powiedział apostoł Paweł, wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa. A więc Jezus stawia się tu do naszej dyspozycji jako pośrednik, jako ten, który nas reprezentuje przed Ojcem, do którego się modlimy. A więc modlimy się do Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Omijamy wszystkich świętych, łącznie ze świętą Anną i wszystkimi innymi. Modlimy się poprzez Jezusa do Ojca. W liście do Hebrajczyków, w 7 rozdziale, w 25 wierszu, ten tekst już czytaliśmy przy tej okazji, ale dziś go sobie jeszcze raz powtórzmy. To jest bardzo wyraźnie sprecyzowane. 7 rozdział, 25 wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. A więc raz jeszcze powtórzmy. Schemat modlitwy nakreślony przez Pana Jezusa jest taki oto. Ojcze nasz, w imieniu Jezusa. Ojcze nasz, w imieniu Jezusa, naszego pośrednika. Apostoł Paweł powiada, że nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Nie jest nim najwyższy kapłan, nie jest nim prezbiter, nie jest nim pastor, nie jest nim ksiądz, nie jest nim biskup. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Dlatego Jezus mówi, módlcie się w imieniu moim. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, ja uczynię, aby przez to, że to zostanie uczynione, Ojciec był uwielbiony. A więc znowu się pojawia osoba Boga jako tego, do którego kierowana jest nasza modlitwa, kierowane jest nasze westchnienie. Czyżby Duch Święty nie odgrywał żadnej roli w naszej modlitwie? Nie. Biblia także przypisuje mu pewną odpowiedzialność albo pewną rolę do wykonania, kiedy się lud Boży modli. Pamiętacie, przypuszczam, Paweł w liście do Rzymian sygnalizuje rolę Ducha Świętego. W liście do Rzymian w 8 rozdziale Paweł apostoł wymienia, charakteryzuje, opisuje rolę Ducha Świętego. Oto w 26 wierszu Paweł pisze o Duchu Świętym i jego roli w modlitwie tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I następny wiersz. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A więc jakie jest zadanie Ducha Świętego? Zadaniem Ducha Świętego jest pouczanie nas. Pouczanie nas, o co się mamy modlić. Bo powiada Paweł, że tak, my nie wiemy, o co się modlić. Po drugie, nie wiemy, jak się modlić. Te dwie wątpliwości tutaj się pojawiają. O co się modlić i jak się modlić. Pamiętacie z poprzedniego wykładu, kiedy rozważaliśmy modlitwę Jabesa. Jabes nie precyzował błogosławieństwa. Jabes zdawał się na wolę Bożą, modląc się tylko, obyś mi prawdziwie błogosławił. A co było tym prawdziwym błogosławieństwem, pozostawiał Bogu, Duchowi Świętemu. Tak i my w wielu sytuacjach nie wiemy, o co się modlić. No, czy naprawdę wiemy, jeśli ktoś ciężko choruje, o co się modlić, gdy stoimy nad jego łożem? Ja tego doświadczałem, stojąc nad łożem mojego teścia. No, o co się tu modlić? Jakoś nie wypada, jakoś nie czułem, no, człowiek się mimo wszystko krępuje w obecności innych dzieci, w obecności płaczącej żony modlić, Panie, zabierz go. Prawda? No, nie chciałem jeszcze, nie chce człowiek ranić tych osób, których, w sercach których być może tli się gdzieś jakaś odrobina nadziei. No ale modlić się, Panie, uzdrów go. Skoro widać, że już Pan, że już dzwony górne się odzywają, żeby go odwołać z tej ziemi, wiemy o co się modlić? No trudno jest niekiedy naprawdę stwierdzić, o co się modlić w danej sytuacji. I w związku z tym, jakżeż błogosławione jest to, że Duch Święty wtedy przychodzi, aby nas pouczać. Nie wolno być lekkomyślnym, nie wolno być zbyt szybkim. Nawet wtedy, gdy się w takiej sytuacji znajdziemy, wyciszmy się, aby wsłuchać się w głos Ducha Świętego. Wsłuchać się, jak On nas poprowadzi, jak On pokieruje, jak On to chce, żeby było zrobione. Bo my nie wiemy, o co się w tym momencie modlić. Jaka jest w tym momencie decyzja Boga? Odwołać czy uzdrowić? Zostawmy decyzję Bogu. Ale żeby o niej wiedzieć, Duch Święty przychodzi, żeby nas o tym poinformować, ponieważ On bada wszystko, On zna wolę Bożą i On przychodzi, by nas poinformować o woli Bożej. I wtedy możemy w imieniu Jezusa Chrystusa zwrócić się do Boga Ojca, aby to, co czujemy w naszym sercu, to się wykonało, to się stało. A więc i rola Ducha Świętego w modlitwie jest oczywista, jest określona, jest ważna. Jest ważna. I chciałoby się powiedzieć tak. Popatrzcie, bracia i siostry, jak ważna jest modlitwa. Bo w modlitwę naszą zaangażowany jest i Bóg Ojciec, i Jezus Chrystus, i Duch Święty. Obyśmy tylko my byli też zaangażowani. Bóg Ojciec angażuje się w modlitwę naszą. Jezus angażuje się w modlitwę naszą. I Duch Święty angażuje się w modlitwę naszą. To akcentuje ważność modlitwy. To mi podpowiada, że modlitwa jest czymś ważnym, jak wspomniany przed chwilą oddech duszy. Stąd chrześcijanie powinni o tym pamiętać. A zatem powtórzmy, mamy się modlić do Ojca poprzez Jezusa w Duchu Świętym. I Pan Jezus wyraził to tak. Pater Noster. Po łacinie powiedziałem Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, Pater Noster, Ojcze Nasz. Dziwne, godne zastanowienia. Dlaczego Jezus nie powiedział, gdy się modlicie, mówcie Boże Nasz? Tylko Ojcze Nasz. Nie Boże nasz, tylko Ojcze nasz. Dlaczego? Bo widzicie, słowo Bóg jest z całą pewnością mniej, zawiera mniej ładunku emocjonalnego niż słowo Ojcze. Ojciec, to zaraz się nam jawi ktoś, kto rozumie, kto kocha. Ojciec, gdy mówimy, to ktoś, kto się czule nad nami pochyla. Ojciec to ktoś, kto jest zatroskany o swoje dzieci, podobnie jak matka. I ażeby modlitwa, żebyśmy się mogli z odwagą modlić, z całą odpowiedzialnością modlić, żebyśmy mogli szczerze się modlić, żebyśmy mogli otwierać nasze serca bez jakiejś takiej sztuczności, bez jakiejś sztucznej pozy. Jezus mówi, traktujcie Boga jako osobę wam najbliższą, jako kogoś, kto jest zatroskany o wasze życie, jako kogoś, kto jest waszym najbardziej rozumiewającą was istotą, jak ojciec. Żydzi nie mogli wypowiedzieć i nigdy nie wypowiedzieli, nigdy by się nie odważyli powiedzieć do Boga Ojcze. Przypomnijcie sobie Ewangelię Jana, 6, 7 rozdział. Chcieli ukamienować Jezusa za to, że się ważył nazywać Boga swoim Ojcem. A tu Jezus mówi, wy, gdy się modlicie, mówcie Ojcze. No pomyśl na chwilę, gdybyś musiał mówić Boże. Jakieś takie niekonkretne słowo. Jakieś takie nie do końca zrozumiane przez nasz ludzki umysł, Boże. Ale jakżeż zupełnie inaczej brzmi, gdy się do tej samej osoby Boga zwracasz Ojcze. Ta modlitwa została napisana w języku aramejskim. To paternoster zostało napisane w języku aramejskim. I z języka aramejskiego tłumacząc słowo Ojcze, można z całą odpowiedzialnością przetłumaczyć tatusiu. Jakie ciepłe i bliskie sercu słowo. Tatusiu, ojcze, ojcze, tatusiu. Jak to dobrze, że gdy się modlimy, nie mamy jakiejś osoby nam obcej, zimnej, daleko od naszych problemów, od naszych trosk i zmartwień, obciążeń, ale mamy kogoś, kto jest tak blisko, kto jest naszym ojcem. Czy rzeczywiście możemy nazywać Boga naszym Ojcem? No, oczywiście, skoro Jezus tak powiedział, to znaczy, że tak możemy nazywać Boga naszym Ojcem. Biblia powiada tak. Ewangelista Jan w 1 rozdziale napisał tak. W 1 rozdziale napisał tak. W wierszu 11 i 12. Wierszu 11 i 12. Do swej, chodzi o Jezusa, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał upoważnienie stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czy więc mamy prawo? Czy możemy się zdobyć na odwagę, żeby wszechmogącego Boga, który stworzył niebo i ziemię, nazywać naszym Ojcem? Mamy takie prawo. Chrystus je dał nam. Powiada tym, którzy Chrystusa przyjęli, którzy Go przyjęli. Dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Kim więc jesteśmy? Dziećmi Bożymi. Kim jest nasz Ojciec? Bóg Wszechmogący. Tenże sam Jan w swoim liście dopisuje, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Pamiętacie ten wiersz? Ale się jeszcze nie okazało, czym będziemy, kim będziemy. A więc jesteśmy dziećmi Bożymi. Alleluja. I w związku z tym z całą odpowiedzialnością i z ogromnym przywilejem możemy stawać przed Bogiem i mówić Ojcze nasz. Muszę wam powiedzieć, że to słowo Ojcze może dla was, może nie dla wszystkich, znaczy tyle, co znaczy dla mnie. Bo dla mnie to słowo znaczy otwarte niebo. Bo dla mnie to słowo znaczy ocean Bożej łaski, ogrom Bożej miłości. Nieczęsto się dzielę moimi osobistymi przeżyciami z przeszłości, ale akurat gdy mówię Ojcze, to no nie sposób się powstrzymać, bo przez pewien okres mojego życia nigdy bym nie nazwał Boga moim Ojcem. Zawsze Bóg się jawił przed moimi oczami, w moich wyobraźni, jako ktoś surowy, groźny, karzący, posyłający, rzucający pioruny na ludzkość. Jako ktoś, kto jest winien okrutności wojen, Oświęcimia. Jako ktoś, kto sprawił, że po tym świecie chodzi tyle sierot, domów dziecka, żyjących w domu dziecka, wśród których byłem i ja. A więc Bóg był przed, w moich oczach, w mojej wyobraźni, jako ktoś, przed kim trzeba bezustannie i bezustannie uciekać, którego się trzeba bać, lękać. A więc ktoś, z kim najlepiej nie mieć nic wspólnego. I to właśnie fałszywe zrozumienie Boga sprawiało, że robiłem wszystko, żeby uciekać przed Bogiem, żeby się wypierać Boga, żeby nie myśleć o Nim, nie czytać o Nim, nie słuchać o Nim, nie chciałem mieć z Nim nic wspólnego. Już chyba wiecie, że trwało to dość długo. Aż jednego wieczoru podczas ewangelizacji kaznodzieja zwiastujący słowo powiedział, że tak Bóg umiłował świat, iż Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A potem mówił, że ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, że ten Bóg, który nas tak umiłował, chce być naszym Ojcem. Chce nas przytulić do siebie. Tak jak ojciec sadza swoje dzieci na kolana, tak on chce posadzić swoje dzieci na kolana. Tak jak ojciec troszczy się o swoje dzieci, tak on troszczy się o każde drgnienie naszego serca. Liczy włosy na naszej głowie, że nie ma nikogo takiego, kto by nas tak miłował, tak kochał i kto by dał tyle dowodów swej miłości jak ojciec. I wtedy też padło pytanie, padła propozycja. Jeśli jeszcze nigdy w życiu nie powiedziałeś do Boga Ojcze, powiedz to dziś. Powiedz dziś Ojcze, Ojcze. A jeśli nie możesz powiedzieć Ojcze, to znaczy, że jeszcze nie przyjąłeś tego, który ci daje prawo, abyś nazwał Boga swoim Ojcem. Tak jak to czytaliśmy. Bo tylko ci mogą nazywać Boga swoim Ojcem, którzy Go Chrystusa przyjęli. I nagle sobie uświadomiłem, że Bóg jest dla mnie kimś obcym, dlatego że nie przyjąłem Jezusa Chrystusa. A skoro nie przyjąłem Jezusa Chrystusa, nie mogę nazywać Boga swoim Ojcem. I wtedy po raz pierwszy w życiu tamtego wieczoru otworzyłem swoje serce i powiedziałem: Panie Jezu, taki jaki jestem, jeśli mną nie gardzisz, przyjmuję Cię do mojego serca. I wyobraźcie sobie, wtedy, nie wiem skąd się wzięła we mnie odwaga, wypowiedziałem po raz pierwszy chyba w życiu: Ojcze. Nigdy nie mówiłem nawet do ziemskiego Ojca, Ojcze, bo go nie miałem. Zginął, gdy miałem 2 lata. Więc w moich ustach, na moich ustach nigdy się nie pojawiało słowo Ojcze. I oto nagle po raz pierwszy w życiu wypowiedziałem: Ojcze. I wypowiedź tego słowa sprawiła, że ogarnęło mnie tak niesamowite ciepło. Poczułem tak niesamowitą relację z Bogiem, iż wydawało mi się, że wszystko wokół mnie zawirowało, że cały świat stał się inny. Nie wiem, czy dla was słowo Ojcze znaczy tyle samo, co dla mnie, ale dla mnie słowo Ojcze znaczy bardzo wiele. Mój Bóg, który jest Bogiem całego wszechświata, mój Bóg, który jest Bogiem wszystkich ludzi, mój Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jest moim Ojcem. Jakąż to daje mi nadzieję i odwagę do modlitwy. Nieprawdaż? Staję nie przed kimś obcym, kto mnie nie rozumie, komu obce są moje problemy, zmartwienia, ciężary, troski. Nie, po stokroć nie. Staję przed kimś, kto jest moim Ojcem, kto mnie kocha, współczuje i gotów pośpieszyć z odpowiedzią i z pomocą. I tej postawy w modlitwie Jezus nas uczy. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, mówcie: Ojcze. Zwracam uwagę, mówcie: Ojcze, mówcie: Ojcze. To jest ważne, żebyśmy naszymi ustami wypowiadali Ojcze. Żeby nasze ucho się do tego przyzwyczaiło. Żeby to zabrzmiało w moim uchu. Ojcze! Ojcze! Niech całe moje jestestwo przesiąknie tą wieścią, że Bóg jest moim Ojcem. Czy wiecie, że ważne jest, co my wypowiadamy? Czy wiecie, że Biblia nam nakazuje, abyśmy pewne prawdy Bożego Słowa powtarzali, wymawiali? Żebyśmy je wymawiali? Zwrócę waszą uwagę na psalm 91. Za chwilę wrócimy do słowa Ojcze. Zwrócę waszą uwagę na psalm 91. Przeczytajmy psalm 91, wiersz pierwszy i wiersz drugi. Wiersz pierwszy i wiersz drugi. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Zapytuje psalmista. Kto przybywa w cieniu Wszechmogącego? Ten mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo moja. Co mówi? Czy mówi? Tak, mówi. Jeśli ktoś ma świadomość, że mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego, to powtarza, to mówi. Ucieczko moja i twierdzo moja. Po co Duch Święty zaleca nam, żebyśmy to mówili? Nie myśleli tylko, ale mówili. Dlaczego w wielu innych miejscach Biblia nam nakazuje, żebyśmy wypowiadali? Właśnie po to, żeby nasze całe jestestwo usłyszało, przesiąkło tą wieścią, że Bóg jest naszym Ojcem. Żeby moce ciemności słyszały deklarację naszych ust. Bóg jest moim Ojcem. Jezus mówi, gdy się modlicie, myślcie, Ojcze. Nie, mówi, mówcie, Ojcze. Gdy jesteś smutny, przygnębiony, gdy nawiedzają cię trudne chwile, nie zamykaj się w sobie. Módl się jak Jabez, poszerz moje granice i zacznij wypowiadać. Ojcze, Ojcze, mój Ojcze, który jesteś Bogiem, a zarazem jesteś moim Ojcem. Powtórz to tyle razy, aż dotrze to do twojej świadomości. Aż siebie samego przekonasz. A zobaczysz, jak się rozraduje zasmucona, przygnębiona dusza twoja. Ojcze nasz, mówcie. Następnym razem zastanowimy się nad słowem nasz. Bo to też jest zdumiewające, że Pan Jezus nie mówi, gdy się modlicie, mówcie Ojcze mój. Chociaż mamy prawo tak mówić. Ale Jezus akcentuje Ojcze nasz. A więc widzicie, to nie chodzi tylko o paciorek, zmówiony tak bezmyślnie. Tu chodzi o to, żebyśmy przez tę wypowiedź Pana Jezusa nabrali, nauczyli się właściwej postawy, kiedy się modlimy. Już wiemy, że gdy się modlimy, mamy mieć świadomość, że Bóg Wszechmogący, który słyszy i odpowiada na modlitwy, jest naszym kim? Ojcem. I że możemy śmiało przystąpić do Niego w imieniu Jezusa Chrystusa i to, co Duch Święty kładzie na nasze serce, przedłożyć Mu, powiedzieć Mu. Ojcze mój, w imieniu Jezusa dzisiaj przynoszę Ci to, to, to. Modlę się o to, o to, o to. Ojcze, mam tę pewność, żeś mnie wysłuchał. Czy mogę już odejść od Twojej obecności? Być może usłyszymy, pozostań jeszcze godzinę. Tylko godzinę byłeś, no co to jest? Pozostań jeszcze godzinę. Nie upierajmy się, pozostańmy następną godzinę. Bo dla Niego jest czymś bardzo radosnym, kiedy my z Nim dzielimy społeczność. Dla Niego na pewno, ale czy dla nas? Dałby Bóg, aby dla nas także największym szczęściem było być blisko Boga i mieć z Nim społeczność.